RTCK prezentuje Marcin Jakimowicz Alleluja i do tyłu CD 1 Część pierwsza Pomysł Jezusa na niebo.
Tytuł jest przewrotny, bo wiecie co z tym hasłem Alleluja i do przodu, to generalnie w Polsce wszyscy się spotkali, nie od żłobka do nagrobka, wszyscy znają to hasło. Ja generalnie też cały czas mówiłem o takiej narracji, to znaczy bardzo często mówiłem, że Królestwo Boże to jest plan inwazji, a nie ewakuacji, o tym, że Jezus na przykład nigdy nie mówi módlcie się za chorych, tylko uzdrawiajcie chorych, no czyli generalnie o tym Alleluja i do przodu. Natomiast zanim powiemy o mocy Bożej, o tym w jaki sposób chodzić w mocy Bożej, doświadczać jej, to myślę, że powinniśmy zobaczyć, co zrobił Pan Bóg i dlaczego On zrobił ten krok właśnie do tyłu. Wiecie, moim takim pierwszą przygodą dziennikarską była książka Radykalni. I tam wśród tych takich znanych muzyków tak naprawdę pierwszoligowych, nie z pierwszych stron gazet, czyli Tomka Budzyńskiego, Piotka Stopy Żyżelewicza i Darka Malejonka, był też facet, którego nikt nie znał. To był facet, który miał pseudonim Dziki i on w książce nie powiedział nawet z jakiego miasta pochodzi i nie zdradził swojego nazwiska. Nie? Czyli wydawałoby się, że z punktu widzenia marketingu to śmiech na sali, nie? Że nie ma prawa, żeby ta historia się sprzedała. A potem się okazało po latach, kiedy ta książka Radykalnie wyszła, że właśnie świadectwo Dzikiego, właśnie wiecie, nie pierwszoligowych muzyków, którzy jakiś tam ikon polskiego undergroundu, tylko człowieka, którego nikt nie znał, który sam wstydził się nazwiska i miejsca swojego pochodzenia, zrobiła największe jakieś takie wrażenie na ludziach. To znaczy taki rykoszet, który przychodził do wydawnictwa, to wszyscy pisali o Dzikim. Do tego stopnia, że po pewnym czasie Tomek Budzyński zadzwoni i mówi, nie podoba mi się tytuł Radykalni. A ja mówię, czemu? On mówi, bo ta książka powinna się nazywać Przygody Dzikiego, nie? I dlaczego o nim mówię? Bo słuchajcie, bo to był człowiek, który miał doświadczenie mocy Bożej. Ja byłem takim dzieckiem oazowym, generalnie nie wiedziałem, że jeśli Pan Bóg przychodzi, to może człowieka nawet zmiażdżyć. A Dziki miał takie doświadczenie i to mówił wprost. Facet, który nie miał nic wspólnego z Panem Bogiem, nic, nie? Widząc księdza, przechodził na drugą stronę ulicy. To był taki facet, który wiedząc, że Tomek Budzyński, jego przyjaciel, się nawrócił, przyszedł do niego do domu i go okradł. I tak patrzył, jak się zachowa świeżo upieczony katolik. Nie? I Budzyński nie wiedział, co ma zrobić, czy nadstawić drugi portfel, czy od razu dać w twarz, no bo generalnie facet, którego nic nie było w stanie złamać, wprost powiedział, pamiętam w książce, że po nim to spływało jak po kaczce. Nie? 10 000 razy słyszał, Pan Bóg cię kocha, albo jeszcze gorzej, Pan Bóg cię miłuje i nic. Znaczy cały czas szyderka, ironia, no nie dało się tego człowieka złamać. Nawet w momencie, kiedy Pan Bóg zaczął się dobierać do tych muzyków rockowych w kościele Paulinów na ulicy Długiej w Warszawie, i oni wszyscy go zapraszali na takie spotkanie, mówią, Dziki, przyjdź, zobaczysz mszę z modlitwą uzdrowienie. Dziki mówi, nie chce mi się. Ale po półtorej roku poszedł, bo mówi, kurczę, zobaczę, nie, tą taką zbiorową histerię. Żeby on cały czas nie wierzył w to wszystko. I to bardzo fajnie wyglądało na początku, bo mszę sprawował taki Paulin, którego nikt wtedy nie znał, ojciec Augustyn Pelanowski. Nikt nie wiedział, kto to jest Pelanowski. Po prostu wychodzi jakiś facet ubrany na biało. Pan z wami, wszyscy i z duchem twoim. I nagle Pelanowski słyszy coś takiego, Augustyn, zobacz, tam na końcu kościoła stoi taki facet z czerwonymi włosami, z kolczykami w nosie. A Pelanowski mówi, Jezu, ja się takich boję. I słyszę taki delikatny głos. Augustyn, proszę cię o jedną rzecz. Podejdź do tego człowieka i powiedz, że go kocham. A Pelanowski mówi, nigdy. I najpiękniejsze w tej książce jest to, że Pelanowski stchórzył. I nie podszedł. Znaczy wiecie, że wielki ojciec Augustyn Pelanowski po prostu wydygał i nie podszedł do Dzikiego. A Dziki nie mógł, stał na końcu kościoła, dlatego że nie mógł podejść bliżej, bo był taki tłum, że stanął gdzieś w przedsionku. Jeszcze mówi, że stanął przed nim jakiś kibic Legii, taki facet 2x2 metry, który mu wszystko zasłaniał. I Dziki jedyną rzeczą, którą widział, to ten szalik w tych trzech kolorach, nie zielono-biało-czerwonym, nic więcej. W ogóle nie widział nic z tej mszy. I jest ten Augustyn Pelanowski, który słyszy delikatny głos Jezusa. Augustyn, proszę cię o jedną rzecz. Podejdź do tego człowieka i powiedz, że go kocham. I Pelanowski mówi, nigdy. I nie podszedł. Tylko proboszcz, pech chciał. Nie wiem, czy pech, no bo to zależy, z której strony barykady się na to patrzy, ale proboszcz go wysłał z komunią na koniec kościoła i wiecie, ten Paulin podszedł do Dzikiego i powiedział, chwycił go za rękę i powiedział, Jezus cię kocha i Dzikiego sparaliżowało, fizycznie sparaliżowało i ja jako takie dziecko oazowe naprawdę nie wiedziałem, że Pan Bóg w taki sposób może dotykać. Znaczy on mówi, że miał takie poczucie Bożej mocy, on nie był w stanie ruszyć palcem, nie? Nie był w stanie ruszyć palcem. Mówi, miał dwa doświadczenia. Pierwsze takiej wszechmocy, która go paraliżuje, a drugie takie mocne doświadczenie, że wszystkie grzechy, które popełnił, to jest taka kropla na rozgrzanym piecu. To znaczy Bóg mówi, nie wracam do twoich grzechów, dlatego że mój syn już za nie zapłacił. wiecie, kropla na rozgrzanym piecu, to znaczy, że dla Pana Boga to w ogóle to jest sekunda i nie ma grzechów, nie? I to było tak mocne doświadczenie, że go zmieniło. Tak mocne doświadczenie, że go zmieniło do dzisiaj, nie? Czyli Bóg jest wszechmocny i mógłby przychodzić zawsze i nas tak poradzić. Natomiast zobaczcie, że On przychodzi w bardzo dziwny sposób, bo przychodzi jako dziecko, jako ktoś, kto można powiedzieć jest wszechsłabością. Kompletnie Mu nie imponuje to, żeby być gdzieś na topie, żeby robić jakieś wielkie, gigantyczne rzeczy. Co więcej, On wybiera jakąś stajnię, jakąś grotę w Betlejem, czyli miejsce, które na pewno nie było w orbicie zainteresowań ówczesnego świata. Jakiś malutki pokoik w Nazarecie, gdzie mieszka sobie jakaś nastolatka. Czyli takie bardzo małe, spektakularne rzeczy. W najważniejszej chwili świata, czy w ogóle wszechświata, kiedy umiera Syn Boży, pod krzyżem są cztery osoby. Nie 4000 ludzi, nie jakiś wielki tłum, cztery osoby, jeden facet i trzy kobiety. A propos tego, kto jest słabszy psychicznie, nie? To tak się mówi Kościół żeńsko-katolicki, ale to się nie bierze znikąd. Nie? Są trzy Marie, czyli jest mama, ciocia i kobieta zakochana po uszy w Jezusie i jeden mężczyzna, Jan. Nie Piotr, tylko Jan, to też jest ciekawe, nie? Czemu Jezusowi nie zależy na tym, żeby... Bo to jest naprawdę chwila, która wstrząsnęła wszechświatem, nie? Czemu Jezusowi nie zależy na tym, żeby nawet ta dwunastka apostołów była pod krzyżem? Czemu on się tak wycofuje do tego stopnia, że pozwala, żeby o nim mówiono to żarłok i pijak? To też jest cytat z Biblii. To żarłok i pijak. Kiedyś pojechałem do Pewli Małej, do małych sióstr Jezusa i mówię do nich tak. Do takiej siostry Zosi mówię. Chcecie zajmować ostatnie miejsce? Ona mówi, nie ma szans. Już dawno zajął je Jezus Chrystus. I to jest takie piękne, wiecie. Chcecie zajmować ostatnie miejsce? A siostra Zosia mówi, nie ma szans. Już dawno zajął je Jezus Chrystus. Dlaczego on tak jest? Dlaczego on myje stopy uczniów? W tym stopy Judasza? Dlaczego do faceta, który jest zdrajcą i Jezus doskonale wie, że go zdradzi? Dlaczego do niego mówi przyjacielu? Przyjacielu, po coś przyszedł? Znaczy, wiecie, mnie zachwyca w tym, jak bardzo on się wycofuje, nie? Jak bardzo to jest właśnie to aleluja i do tyłu. To znaczy Jezus robi krok do tyłu, żeby nas nie porazić swoją wszechmocą. Jest zupełnie gdzieś na końcu, na końcu ogonka. I co więcej, on sam ten kierunek wybiera, nie? Kiedy ja przeżywałem 4 lata temu taki potężny kryzys wiary, to wracało do mnie jedno słowo, które niby znamy, bo często to słyszymy na kazaniach, jak księża mówią, kto stoi, niech baczy, by nie upadł. A powiem wam szczerze, że to nie jest prawda, bo w Biblii mówi zupełnie inaczej, bo tam jest napisane, komu się wydaje, że stoi. Komu się wydaje, że stoi, niech baczy, by nie upadł. Czyli Bóg mówi, jeśli tak, jesteś takim chojrakiem i mówisz, że stoi, że masz wiarę, że jesteś człowiekiem spełnionym, no to poczekajmy, co będzie za 5 minut, nie? Jedna noc będzie weryfikacją. Trzy piania koguta. Niebo będzie polegało na tym, Jezus mówi, że ja przepaszę się i będę im usługiwał. To znaczy mam taki pomysł na niebo, że niebo to będzie uczta, to będzie impreza i nagle w pewnym momencie ja jako Pan młody, bo on jest oblubieńcem, mówi wstanę, przepaszę się i będę mył wam nogi. I to jest taki argument, z którym już dawno przestałem dyskutować, bo nie kolekcjonuję dobrych uczynków, ale nawet gdybym miał taką księgę, wiecie, dobrych uczynków, nie wiem, jak książka telefoniczna grubą, to i tak w niczym nie zaimponowałbym Bogu do tego stopnia, żeby móc Mu pozwolić, żeby Jego Syn mył mi nogi. A Jezus powiedział w Ewangelii, że to jest Jego pomysł na niebo. Ja przepaszę się i będę wam usługiwał. Dlaczego On się zachowuje w taki sposób? Wcale nie musi. Dlaczego mówi, jeśli się nie odmienicie, nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa? To jest dla mnie taka mocna, nie wiem nawet czy dewiza, bo tam jest napisane, dlaczego się nie odmienicie, nie staniecie jak dzieci. Jeśli się nie odmienicie, nie staniecie jak dzieci. I się ciągle zastanawiam, czemu mam stać się jak dziecko. Ja się urodziłem 1 czerwca, w Dzień Dziecka. To powinno mi pomagać, ale nie za bardzo mi pomaga. Ale słuchajcie, patrzę na moje dzieci, szczególnie na najmłodszego Nikodema, bo starsze to są już nastolatkowie, z którymi mam kontakt przez Facebooka przede wszystkim. Ale zaprosili mnie do grona znajomych, to nie jest źle. Nie, żartuję oczywiście, ale wiecie, oni już tam mają swoje patenty, nie jak wszyscy, jak co drugi nastolatek w Polsce. Natomiast jak się patrzy na takiego małego 6-letniego Nikodema, który nie ma absolutnie żadnych argumentów, żeby Bóg mógł go kochać, on nie ma listy dobrych uczynków, on w ogóle nie wie, czy wie, że jest coś takiego jak dobry uczynek. I Bóg mówi do mnie coś takiego, Marcin, jak nie staniesz się taki jak Nikodem, to nie wejdziesz do królestwa, to ja się zastanawiam, dlaczego. Ja zobaczyłem, że on ma wiarę. Wiecie kiedy? Kiedy pojechaliśmy w zeszłym roku na rekolekcję i Nikodem wpadł w histerię. To jest taka klasyka gatunku, nie? Dzieci, które mają 5 lat. Histeria, której po prostu nie da się wyłączyć. I próbowaliśmy na różne sposoby. W pewnym momencie się agresja włączała, to już tam poza nagraniem. Nie dało się po prostu. Wiecie, pół godziny histerii. I nagle moja starsza córka przyszła i mówi do niego tak. O, zobacz, Nikodem, pająk. On mówi, gdzie? I przestał płakać. przestał płakać, dlatego że uwierzył Marcie, że tam jest pająk, a tam nie było żadnego pająka. I ja sobie pomyślałem, kurde, ten chłopak ma wiarę. Wiecie, on uwierzył swojej starszej siostrze na słowo. Znaczy ona powiedziała, tam jest pająk, on przestaje płakać, mówi gdzie i zaczyna szukać pająka. I różnica między moją córką starszą Martą a Panem Bogiem jest taka, że Pan Bóg właśnie, jeśli on mówi, że tam jest pająk, to znaczy, że tam jest pająk. Ja zobaczyłem, że on ma wiarę, bo ona coś powiedziała i on jej uwierzył. A drugi raz tak zobaczyłem, że on ma naprawdę wiarę, kiedy rok temu poszliśmy też do kościoła. To była Wielka Sobota i stanęliśmy przy grobie pańskim. I on tam, wiecie, taki pięciolatek ogląda, co tam jest, widzi jakąś gipsową figurę. No ja mówię, że Pan Jezus, nie, że Pan Jezus umarł. I on tam podszedł z bliska, zobaczył, faktycznie umarł, nie rusza się, wrócił do mnie. I potem ksiądz mówi, a teraz będziemy święcili pokarm. Wszystkie dzieci tam do góry, koszyczki, wszystkie podniosą. I zmówimy Ojcze Nasz. I ja mu mówię tak, Nikodem, zmów Ojcze Nasz. Mówi nie. A ja mówię, proszę Cię, nie, już takie, wiecie, ja mam ADHD, ale mówię tak, proszę Cię, zmów Ojcze Nasz. Nie. A ja mówię tak, zmów, Pan Jezus się ucieszy. A Nikodem mówi, nie może się ucieszyć, przecież umarł. I ja tak mówię, Boże, przecież to jest jedyna osoba, która wierzy w tym kościele. Jedyna osoba, która wierzy. Dlaczego? Bo tata powiedział, że Pan Jezus umarł i on to sprawdził. Leży i się nie rusza, nie? I on do mnie mówi, nie może się ucieszyć, bo przecież umarł. I zobaczyłem, to jest chyba jedyna osoba, która wierzy, że naprawdę umarł, bo reszta osób, bo to jest, wiecie, godzina tam 14-15 w sobotę, ona wie, że przyjdzie za parę godzin na rezurekcję i tak, no niby umarł, ale za parę godzin będziemy śpiewali Alleluja, nie? Zwycięzca śmierci. A Nikodem naprawdę, to było tak mocne, bo on zobaczył, że skoro umarł, to znaczy, że umarł. I tak zobaczyłem, że dzieci mają wiarę, to znaczy dzieci wierzą jeszcze innym na słowo. Mam wiele takich przykładów z naszej wspólnoty, nie chcę o tym mówić, bo często gdzieś tam o tym opowiadam. Jak przychodzą świeżaki po Alfie, nie? Po kursie Alfa, totalni neofici i oni zawstydzają nas swoją wiarą. Wiecie, bo Jakimowicz modli się 30 lat i jeśli ktoś mówi, że Jezus uzdrawia, to no niby uzdrawia, ale wiecie, tyle razy już widziałem, że nie uzdrawia i co? To dlaczego jeśli uzdrawia, to oddział onkologii jest pełen? Dlaczego jest tysiące ludzi, którzy się zastanawiają, złośliwy, niezłośliwy? Znaczy wiecie, u mnie jest przefiltrowane przez tyle niepowodzeń, porażek, przez tyle jakichś zwątpień, niekompleksów, że ja już czasami nie wierzę, a przyjdzie taki neofita i w momencie, kiedy oni zaczynają się modlić, to Pan Bóg zaczyna działać. I wielokrotnie tego doświadczyłem. Ludzie, którzy nie mają pojęcia, czym jest odnowa w Duchu Świętym, nie wiem, czy znają słowo charyzmat. Dlaczego? Bo oni wierzą komuś na słowo. Może są szczęśliwsi ode mnie, bo nie przeczytali tylu książek, nie? Bo ja już mam to wszystko przefiltrowane, bo powinno być tak i tak i tak, bo tak pisali, a jest inaczej i co? A oni tego nie wiedzą i oni wierzą na słowo i dlatego Pan Bóg przez nich działa.